przed wysłuchaniem zapoznaj się z kilkoma zasadami dotyczących podcastów lub skonsultuj się z samym sobą, gdyż informacje podane w podcaście będą bardzo przydatne i nie zagrażają Twojemu życiu lub zdrowiu. Dzień dobry wszystkim, z tej strony Psychograżyna, czyli psychotrenerka Weronika Głodnicka. Na co dzień jestem trenerką personalną, psychodietetyczką, studiuję psychologię. No i właśnie w takich dziedzinach chciałabym Was tutaj w tym podcaście edukować, czyli psychę i soma, nieodzowne ze sobą związane dwie składowe, czyli tak mówiąc kolokwialnie, ciało i głowa. Takie tematy będziemy poruszać, a dzisiaj będę Wam czytać, ponieważ chciałabym Wam przedstawić bardzo ciekawy temat. Buddyzm i nauka. No dobra, no to lecimy z tym tekstem, Grażyna. Wsłuchaj się, bo będzie naprawdę warto. Buddyzm i nauka, dwie ścieżki krytycznego umysłu. Czy naprawdę istnieją jakiekolwiek związki pomiędzy buddyzmem i nauką? Czy istnieje punkt, w którym się one spotykają? Czy licząca 2500 lat tradycja może mieć związek z nowoczesną nauką? Takie pytania przychodzą nam do głowy, kiedy słyszymy, że współczesna nauka dokonuje odkryć mogących potwierdzić wiele wyjaśnień podanych przez Buddę. Zapoznając się z Dharmą, możemy stwierdzić, że jej treść odnosi się nie tylko do zjawisk psychologicznych, ale także do świata naturalnego, rozgrywającego się wokół nas. To może dziwić, skoro metoda, której użył Budda, żeby dojść do tych wniosków, polega przede wszystkim na obserwacji umysłu. Współczesna nauka rozwinęła metody i technologie badawcze, wymuszające obiektywizm na podstawie założenia, że obiektywny, zewnętrzny obserwator może dokładnie badać zjawiska fizyczne i psychiczne. To dlatego nauka buduje potężne urządzenia, takie jak wielki zderzacz hadronów, LHC, w CERN. Matko, co za nazwa. Wykorzystywane do badania cząstek składowych materii. Oraz potężne magnesy służące do obrazowania metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego fMRI i odsłaniające przed nami procesy poznawcze w strukturach mózgu. Można więc powiedzieć, że podejście naukowe opiera się na metodach i technikach obserwacji oraz pomiarach zjawisk naturalnych zewnętrznych wobec umysłu. W czasach starożytnych nie dysponowano technologią, za pomocą której badamy dziś rzeczywistość. Tym niemniej ludzie polegali na równie efektywnej technologii obserwacji zjawisk. Choć chodziło w niej o spojrzenie na rzeczy z zupełnie innej perspektywy. Ta technologia nosi nazwę medytacji i jest wielostronną techniką, która nie tylko umożliwia pracę z własnymi nawykami, skłonnościami i przeszkadzającymi emocjami, ale także pozwala dokładnie zaobserwować, jak zjawiska wyłaniają się z przestrzeni, rozgrywają się w niej i następnie z powrotem w niej znikają. Przy pomocy takiego podejścia opierającego się na wewnętrznej obserwacji, historyczny Budda doszedł do wniosków, które wydają się podobne do wielu odkryć naszej współczesnej nauki. Punkt wyjścia. Krytyczny umysł. Lama Oleny Dal mówi, że dojrzały umysł charakteryzuje zdrowa, krytyczna postawa. Taka postawa jest fundamentalną właściwością naukowca oraz osoby praktykującej buddyzm diamentowej drogi. Co oznacza jednak posiadanie zdrowego, krytycznego podejścia? Ogólnie można powiedzieć, że ma ono dwa główne elementy. Pierwszym jest zdolność do krytycyzmu, do kwestionowania naszych najgłębszych zasad, przekonań, wartości i idei, przy jednoczesnym uwzględnianiu tego, jak pasują one do rzeczywistości. Drugi element decyduje o tym, czy to krytyczne podejście jest zdrowe. Chodzi o umiejętność zobaczenia, co się rzeczywiście dzieje, a także o naszą wiedzę i doświadczenie płynące z danej sytuacji. Wiąże się to albo ze zdolnością do utrzymania naszych przekonań, albo z umiejętnością otwarcia się na nowe doświadczenia i informacje, które je poprą lub obalą. Na przykład, kiedy krytykujemy coś lub kogoś tylko na podstawie plotki zasłyszanej w sytuacji towarzyskiej, nie przyglądając się sprawie i nie potwierdzając tej informacji, to taki krytycyzm uniemożliwi nam odkrycie prawdy. Ponadto prawdopodobnie obudzi on w nas przeszkadzające emocje wobec obiektu krytyki, osoby, sytuacji lub idei. Dla buddysty czy też naukowca utrzymywanie zdrowej, krytycznej postawy nie jest łatwe, gdyż wymaga wysiłku i czasu na uzyskanie informacji niezbędnej do poparcia własnego stanowiska w danej kwestii. Niemniej jednak tylko w tym przypadku proces poznawania natury rzeczy będzie się opierał na solidnym fundamencie wiedzy i doświadczenia. I tak chciałabym się tu zatrzymać na chwilę w sumie, bo chciałabym Was zaprosić do takiej refleksji a propos tego, w jakim żyjemy świecie dostępu do informacji, bardzo łatwego dostępu, ponieważ możemy na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, TikToku znaleźć mnóstwo specjalistów, którzy też szerzą wiedzę, ale my tej wiedzy często nie sprawdzamy, tylko bezkrytycznie często jej ufamy. I zapraszam Was do tego, żebyście tak świadomie weryfikowali to, czego słuchacie, czy to, co ktoś Wam przekazuje, Wam służy, żebyście sprawdzali, a nie brali tylko na ślepo wiele przekonań, podejść danych ludzi. To jest bardzo ważne, dlatego warto jest szukać u źródeł. Jeżeli czegoś nie wiemy, warto jest wpisać sobie nawet w Google, nie wiem, czy na przykład zimny ryż faktycznie ma mniej kalorii, bo ktoś tak powiedział. I wpisać sobie badania naukowe, żeby zobaczyć, czy to nie są teorie wyssane z palca, a sprawdzone rzeczy. I tak samo jest właśnie z buddyzmem, czy z innymi podejściami, którymi się kierujemy w życiu, że łatwo jest nam zaufać. Łatwo, po prostu jesteśmy ludźmi i też łatwo jest na nas często wpłynąć. Jeżeli coś często słyszymy, to bierzemy to za prawdę. Ale tutaj właśnie fajnie byłoby się zastanowić często, że czy to, co w to, co wierzymy, to, co jest dla nas z wartością, czy my wychodzimy troszkę dalej poza ten schemat i sprawdzamy, czy to nam po prostu działa. To jest bardzo ważne, ponieważ każdy z nas jest indywidualną, przepiękną jednostką, która może różnić się od innych. I ktoś, kto nam powie, że tak powinno być i to jest prawda najprawdziwsza, bo moja prawda, niekoniecznie musi być prawdą dla Ciebie, ponieważ możesz czuć zupełnie inaczej. I to jest taka mądrość, którą liczę, że jesteś w stanie wybudować, po prostu sprawdzając, weryfikując. No i lecimy dalej. Gdy przyjrzymy się drodze, jaką przeszedł historyczny Budda, zobaczymy, że buddyzm zaczął się od pytania zrodzonego w krytycznym umyśle. Historia mówi, że kiedy historyczny Budda Siddhartha Gautama opuścił swój pałac, znalazł się w trzech sytuacjach, które pokazały mu cierpienie i nietrwałość wszystkich zjawisk. Pozostawiły one mocne wrażenia w jego umyśle. Siddhartha zobaczył starość, chorobę i śmierć. Rozmyślając o tym, Budda uczynił pierwszy krok na drodze naukowej analizy. Sformułował pytanie. Aby rozpocząć badania naukowe, musimy umieć zadawać precyzyjne pytania, które można następnie przekształcić w hipotezy. Pierwsze pytanie Buddy brzmiało, czy cierpienie ma przyczynę? Jeśli odpowiedź brzmi tak, można z kolei zapytać, jakie są przyczyny cierpienia. Jeśli coś wynika z przyczyny, można się tego pozbyć, usuwając tę przyczynę. Skoro tak jest, to czy można całkowicie uwolnić się od przyczyny cierpienia? Jakich metod możemy użyć, żeby to osiągnąć? W ten sposób Siddhartha rozpoczął swoje poszukiwania. Jego ciekawość sprawiła, że sformułował rozmaite pytania, doprowadziła do rozwinięcia metod używanych do dziś. Z naukowego punktu widzenia ważne jest, żeby pytania i hipotezy były należycie sformułowane, co pozwala na zastosowanie metod eksperymentalnej eksploracji. Metody używane do przeprowadzenia eksperymentów powinny zostać opisane w przejrzysty i zrozumiały sposób i gwarantować ich powtarzalność. Replikując metodę, możemy potwierdzać rezultaty i dochodzić do takich samych wniosków. Takie kroki są niezbędne dla uzyskania pewności, że nasze odkrycia są godne zaufania i że mogą stanowić podstawę przyszłych teoretycznych postulatów. Ważne jest też uświadomienie sobie, że sposób formułowania pytań wywoła konkretne efekty naszej analizy. Pytanie, dlaczego cierpimy, nie jest tym samym, co jakie są przyczyny cierpienia. Metoda. Ścieżka prowadząca do odpowiedzi. Tutaj zaczynamy dostrzegać fundamentalne różnice pomiędzy nauką i buddyzmem. O ile nauka skupia się na badaniu zasad i praw rządzących zjawiskami na poziomie fizycznym i psychologicznym, o tyle buddyzm skupia się na tym, jak i gdzie można znaleźć trwałe szczęście. Kiedy Siddhartha zauważył, że zewnętrzne wpływy, które ukształtowały jego życie, nie mogły mu zapewnić trwałego i prawdziwego schronienia, skierował swoje poszukiwania w stronę tego, kto doświadcza szczęścia i cierpienia. Tego, który jest zawsze obecny, niezależnie od przychodzących i odchodzących wrażeń. I tutaj się zatrzymam. Nie wiem, czy wiecie, ale Budda Siddhartha był bardzo bogaty. Miał wszystko, czego chciał. Miał mnóstwo kochanek. A miał życie idealne. I jego rodzice chronili go przed tym, żeby w życiu on nie doznał cierpienia. Czyli chronili go od tego. I w pewnym momencie Siddhartha wyszedł poza swoje królestwo i zobaczył cierpiącego starca, chorego. Zobaczył wtedy pierwszy raz cierpienie. Ta sytuacja sprawiła, że poczuł smutek, poczuł się źle, poczuł, że to, jak myślał o tym świecie, to nie jest taka do końca prawda, jaka mu się wydaje, i zobaczył, że istnieje faktyczne cierpienie. Jest to choroba, jest to śmierć, czy to jest to utrata. Po prostu jest to zmienność. Doświadczamy zmienności, życie się cały czas zmienia. I mimo tego, że miał wszystko, tak jak w dzisiejszych czasach, nie wiem, dajemy bardzo dużo wartości bogactwu, posiadanym rzeczom, statusowi społecznemu, i właśnie ciągle do czegoś jakby dążymy, ciągle z czegoś za mało, ciągle chcemy więcej, cierpimy, mamy za mało, więcej, jakby cały czas to się powiela. I właśnie Budda też to miał, on miał wszystko i zobaczył, że to wcale nie jest takie super i że to cierpienie tak czy siak będzie, no bo będziemy umierać. Będziemy. To jest nieuniknione. Każdy z nas idzie w jednym kierunku i to często zmaga cierpienie. No bo utrata kogoś bliskiego czy utrata swojego zdrowia jest mocno obarczona smutkiem, stratą, innymi emocjami, które w nas towarzyszą. Ale właśnie dzięki metodom Buddy możemy pracować nad tym zrozumieniem, nad tą mądrością, a żeby po prostu aż tak mocno może się nie wczuwać. Mówię tak z własnego doświadczenia, nie jestem, tak jak powiedziałam, specjalistką, jestem początkującą, praktykującą, ale czuję i wydaje mi się z tego, co już doświadczam, że faktycznie może być trochę łatwiej w różnych sytuacjach. Okej, więc lecę dalej. Siddhartha skierował swoje poszukiwania w stronę samego umysłu lub, jak opisuje to Lama Olenidal, zwierciadła, które odbija obrazy oceanu pod jego falami. Jako metody Budda użył medytacji, środka polegającego na obserwacji i subiektywnej pracy z czynnikami psychicznymi. Takie podejście umożliwia powtarzalność i prowadzi do tych samych rezultatów, które osiągnął Budda. Potwierdza to długa tradycja nauczycieli, którzy używają tych metod i urzeczywistniają naturę umysłu. Nauczyciele ci mówią nam, że także my możemy osiągnąć rezultat, jeśli zastosujemy odpowiednie metody. Odnośnie metod zarówno naukowych, jak i medytacyjnych, ważne jest, żeby kwestionować ich uniwersalność. Musimy zadać sobie pytanie, czy metody Buddy mogą być wykorzystywane w kulturach i społeczeństwach tak różnych od jemu współczesnych. Jeśli chcemy, żeby metoda przyniosła taki sam rezultat u każdego, kto ją zastosuje, musi ona wykraczać poza osobiste, kulturowe i epokowe ograniczenia. Efektywna metoda musi być uniwersalna w takim sensie, że da się ją stosować niezależnie od osobistych myśli i przekonań. Żeby można było jej używać w dowolnej epoce, metoda musi wykraczać poza wartości, które kierują konkretną kulturą i społeczeństwem, oraz pokazywać ograniczenia czasowe. No bo wiecie, inaczej jest na wschodzie, inaczej jest na zachodzie i kulturalnie różnimy się o 180 stopni i ciężko byłoby ludziom zachodu zrozumieć w taki łatwy sposób to, skąd tak naprawdę buddyzm pochodzi. Więc chodzi tu o to, żeby dopasować to bardziej do też umysłów zachodnich, w krajach, w które żyjemy, żebyśmy mogli lepiej to rozumieć, lepiej podążać tą drogą i żebyśmy mogli szybciej się rozwijać i rozumieć tą naturę umysłu. Ok, jadę dalej. Medytacja jako metoda jest uniwersalna i żeby to uznać, należy zrozumieć, że jej celem jest doświadczenie oświeconych właściwości umysłu, które wykraczają poza koncepcję i dotyczą jego podstawowej natury. Skupiając się na eliminacji tego, co powstrzymuje nas przed doświadczeniem natury umysłu, dochodzimy do zrozumienia, że te zasłony to nasze sztywne koncepcje i osobiste emocje. Jednakże przedmiotem medytacji nie są myśli czy przekonania, lecz raczej to, co znajduje się poza nimi. Przestrzeń, która pozwala im się pojawiać, rozgrywać i z powrotem w niej znikać. Promienność, pozwalająca nam postrzegać i doświadczać tych myśli. Oraz nieograniczony potencjał, który umożliwia wydarzenie się wszystkiego. Wszystkie te właściwości są nieodłączne od samego umysłu, a zarazem niezależne od zjawisk, które pojawiają się w umyśle i od doświadczeń osobistych czy kulturowych. Są prawdziwą naturą wszystkich istot. To dlatego medytację można uznać za metodę uniwersalną. Rezultat. Sformułowanie teorii, stworzenie wizji. Ostatecznym celem nauki jest sformułowanie dobrego wytłumaczenia zjawisk na podstawie informacji uzyskanej poprzez rygorystyczne eksperymenty. Te wyjaśnienia, nazywane teoriami, zdobywają wśród naukowców wiarygodność, jeżeli są oparte na powtarzalnych i potwierdzonych faktach. W końcu, jeśli teoria jednoznacznie wyjaśnia badane zjawisko, przekształca się w paradygmat. A ponieważ nauka w naszym społeczeństwie jest rozumiana jako najdokładniejsza forma badania i rozumienia rzeczywistości, te paradygmaty w końcu wpływają na nasz sposób postrzegania i doświadczenia świata. A zmysły kakawusi. Kawa z rana jak śmietana. Przykładem tego jest rosnące w ostatnich latach zainteresowanie medytacją. Różne badania naukowe wykazały, że zmiany wynikające z medytacji są nie tylko subiektywne, ale także korespondują ze zmianami strukturalnymi i funkcjonalnymi fizjologii mózgu. A jakbyście chcieli, to mogę zrobić podcast a propos właśnie badań, jak to wpływa na nasz mózg, jak to zmienia nasz mózg. Znam wiele publikacji. Dajcie znać to. To coś tutaj porozkminiamy. Mniemanie, że medytacja jest metodą wyłącznie duchową i metafizyczną, zaczęło się zmieniać, a społeczeństwo jest dziś bardziej otwarte na jej wypróbowanie. Proces ten przypomina nasze doświadczenia z użyciem metod buddyjskich, zwłaszcza buddyzmu diamentowej drogi. Krok po kroku obserwujemy, jak zmienia się nasz sposób przeżywania. Jak nauki są przekształcane ze zrozumienia intelektualnego w życiowe doświadczenie? Dlatego zauważając zachodzące zmiany, rozwijamy jeszcze więcej zaufania do nauk i metod, co pomaga nam zmieniać nasz paradygmat rzeczywistości. Nasze doświadczenie przejrzystej i nieograniczonej przestrzeni umysłu wyrazi się jako nieustraszoność, spontaniczną radość i aktywne współczucie. To są właściwości oświecenia. Nasze zaufanie do nich rośnie, gdy spotykamy wielkich, urzeczywistnionych nauczycieli linii przekazu. W ten sposób wchodzimy w kontakt z przeżyciami sprzyjającymi naszemu zrozumieniu nauk pochodzących od lamów, którzy prowadzą nas w stronę otwarcia się na prawdziwą naturę umysłu. Stopniowo zastępujemy paradygmat ograniczający nasze życie i umysł innymi, który pozwala nam doświadczyć ich bogactwa i nieograniczoności. I na sam koniec wnioski. Porównując buddyzm i naukę, widzimy, że mają one rozbieżne przedmioty zainteresowania. Natura umysłu i prawa natury. Mają inne podejście do badania ludzkiego umysłu, subiektywny i obiektywny, oraz wykorzystują inne metodologie, medytacja i metoda naukowa. Należy jednak zauważyć, że oba podejścia są oparte o zdrową, krytyczną postawę i wykorzystują metody zdające się replikować niezależnie od kulturowych, historycznych i osobistych różnic. W ten sposób oba podejścia mają podobną podstawę, która umożliwia opisywanie rzeczywistości na bazie empirycznej informacji. Powyższe rozumowanie nie stara się dowieść, że buddyzm i nauka są takie same. Jest jedynie próbą wskazania na elementy wspólne obu tych dziedzinom, których wiedza i mądrość mogą zostać potwierdzone i utrwalone przez doświadczenie. Przyjrzewszy się tym podstawowym kwestiom, można zrozumieć, dlaczego Budda na łożu śmierci powiedział, i to jest bardzo ważne, nie wierzcie w nic, co usłyszeliście tylko dlatego, że powiedział to Budda. Sami to sprawdzajcie. Bądźcie swoim światłem przewodnim. Jeszcze raz powtarzam, nie wierzcie w nic, co usłyszeliście tylko dlatego, że powiedział to Budda. Sami to sprawdzajcie. Bądźcie swoim światłem przewodnim. A ten artykuł, to jeszcze tak powiem, żeby nie było, jest z czasopisma, to jest magazyn buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu. Z jesieni 2012 roku, a także już ponad 10 lat temu, już nawet 11. A dla mnie bardzo ważny temat, ponieważ jak wiecie, albo nie wiecie, ale już wiecie, bo powiedziałam to na początku, że studiuję psychologię, więc studiuję, praktykuję naukę. Bo tak jest, mamy bardzo, bardzo dużo nauki na studiach i bardzo się cieszę, że nas tego uczą, takiej rzetelnej wiedzy, a nie takie wydaje mi się. A z drugiej strony właśnie praktykuję buddyzm, czyli medytuję i robię to dosyć aktywnie i łączę sobie te dwie drogi razem ze sobą, co nie jest takie łatwe. co nie jest takie łatwe, ale ta droga właśnie ma tak przebiegać, żeby sprawdzać, żeby weryfikować, żeby pytać, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby zobaczyć tak naprawdę, o co w tym w życiu wszystkim chodzi. I jak fajnie można te dwie ścieżki ze sobą łączyć, bo one się wcale ze sobą nie wykluczają, są inne, ale się fajnie ze sobą uzupełniają, jakby miałabym tak to powiedzieć w skrócie. Jeżeli jesteście spragnieni jeszcze wiedzy na ten temat, to ja z chęcią, bo ten temat też mnie interesuje. Jakby pamiętajcie, te podcasty są na temat właśnie takich też rozkmin, psychologii, emocji, też oczywiście ciała, wyglądu, bo to też jest aspekt psychologiczny, takie, że żeby po prostu lubić siebie mimo wszystko, ale też pracować nad swoimi nawykami, żeby było to jak najbardziej w zdrowy sposób kształtowane. Także chyba dodałam wszystko. Jakby te moje wstawki to są też, ja się też cały czas uczę, wiecie, tak jak każdy z nas, i chciałam Wam powiedzieć też z mojej perspektywy, z tego co ja doświadczam, także dziękuję bardzo za to, że wysłuchaliście to do końca, bo skoro to słuchacie tą moją rozkminę na sam koniec, to jeszcze pewnie jesteście. Bardzo dziękuję, bardzo mnie to wspiera. I zaobserwujcie ten podcast od razu na Spotify'u i zapraszam na Instagrama lub TikToka, psychotrener.